Komiks Podróże w czasie Duszka Jasia. Bohaterowie. Historyjka opowiedziana za pomocą wielu małych, kolorowych obrazków. Na obrazkach narysowane są różne miejsca i postacie. Nad głowami niektórych bohaterów widnieją tak zwane dymki, czyli białe pola z tekstem, które przypominają chmurki. Jeśli mają owalny kształt, mieszczą słowa, które bohaterowie mówią. Jeśli krawędzie są pofalowane, dymki zawierają myśli postaci. Na pierwszym obrazku narysowane jest trzypiętrowe muzeum archeologiczne w Poznaniu. Na skrzyżowaniu przy budynku znajduje się postać przypominająca małego chłopca. Ma krótkie, nieco rozczochrane włosy, duże oczy i usta rozciągnięte w szerokim uśmiechu. Jego ręce są dość krótkie, a zamiast nóg ma wąski, zakręcony pasek, jakby skrawek chmury. Całe ciało, a nawet włosy postaci są niebieskie. Dziwny stworek unosi się tuż nad ulicą. Patrzy prosto na nas. W dymku nad jego głową widnieje tekst.
Witajcie, kochani! Jestem Duszek Jaś.
Na kolejnych obrazkach w dymkach zapisane są dalsze słowa Jasia.
Jestem właśnie przed Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Na kształt tego budynku miał wpływ między innymi Łukasz Górka oraz siostry benedyktynki.
Mówi Duszek, unosząc się nad pałacowym dziedzińcem. Tuż za nim machają do nas brunet z zakolami ubrany w ciemnoczerwony płaszcz oraz siostra zakonna w habicie z księgą w dłoni. Duszek frunie przez salę pełną zabytków ze starożytnego Egiptu.
Warto pamiętać,
mówi,
że nie od zawsze w tym pałacu było muzeum. Zebranie paru tysięcy eksponatów to praca wielu ludzi. Opowiem wam o czterech najważniejszych z nich. Akcja. Pierwszy to Erich Blume.
Pojawia się młody brunet o krótkich, rzadkich wąsach. Na nosie ma binokle, czyli okulary bez uchwytów na uszy. Jest ubrany w czarny surdut, a w dłoni trzyma żółty kwiat. Guten Tag wita się z nami uprzejmie.
Blume otrzymał posadę w muzeum w 1908 roku.
Informuje Duszek.
Był pierwszym profesjonalnym archeologiem.
W muzeum uradowany Szatyn wita zaskoczonego Blumego szeroko otwartymi ramionami. Obok stoi życzliwie uśmiechnięta, rudowłosa kobieta.
Musicie wiedzieć,
dodaje Jaś,
że muzeum nazywało się wtedy Muzeum Cesarza Fryderyka w Poznaniu i miało zadanie szerzenia kultury niemieckiej.
Przez skrzyżowanie przy muzeum idą wąsaty blondyn i kobieta w kapeluszu. Trzymają się za ręce. Zerkają z niepokojem na obserwujących ich żandarmów. Dwóch stoi przy ulicy Klasztornej, jeden u wylotu wodnej. Wszyscy są wąsaci, ubrani w zielone mundury i hełmy. Podejrzliwie przyglądają się przechodniom. Duszek kontynuuje opowieść.
Ale w trakcie swojej pracy Blume poznał tylu życzliwych Polaków, że wyzbył się poglądu o wyższości niemieckiej rasy.
Blume stoi pośród pracowników muzeum. Brodaty blondyn z uznaniem poklepuje go po ramieniu. Szatyn i rudowłosa kobieta patrzą na nich z zadowoleniem. Wszyscy się uśmiechają.
Blume zasłynął z organizacji wykopalisk archeologicznych.
Informuje Duszek. Blume stoi przy biurku. Trzyma ręce w kieszeniach surduta. Archeolog pracuje w terenie, oznajmia z tajemniczym uśmiechem.
Wprowadził nowoczesne standardy dokumentacji badań, które stosuje się do dziś.
Blume jest na leśnej polanie, ubrany w koszulę z krótkim rękawem i krótkie spodnie. Zwraca się do trojga współpracowników. Uwaga, pokażę wam, jakie umiejętności musi opanować prawdziwy archeolog. Podnosi z trawy patyk. Ten badyl nie będzie mi potrzebny. Ciska go w krzaki. Wtem rozlega się głośne kwik. Archeolodzy nasłuchują z niepokojem. Z krzaków wypada rozwścieczony dzik. Rzuca się na Blumego. Blume ucieka. Przede wszystkim, krzyczy przerażony, trzeba opanować bardzo szybkie bieganie.
Drugim bohaterem,
opowiada Duszek,
jest profesor Józef Kostrzewski.
Zjawia się szczupły blondyn z krótkimi wąsami. Jest ubrany w czarny garnitur i białą koszulę z muszką. Uszanowanie, mówi nam z przyjaznym uśmiechem. Wieczór. Kostrzewski siedzi przy biurku w świetle lampy. Czyta jedną z leżących na blacie książek. Obok stoi kubek z kawą.
Kostrzewski miał zostać lekarzem,
opowiada Jaś.
Rozpoczął nawet studia, ale przerwał je po aresztowaniu przez Rosjan za udział w tajnych stowarzyszeniach krzywiących polskość.
Kostrzewski jest w celi. Trzyma dłońmi kraty w drzwiach. Jeszcze o mnie usłyszycie, krzyczy ze złością.
Następnie zaczął studiować prehistorię na Uniwersytecie Jagiellońskim i archeologię w Berlinie.
Kostrzewski znów siedzi przy biurku, czyta. Na blacie leży więcej grubych książek i więcej kubków z kawą.
Po I wojnie światowej był jednym z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego.
Poznaniacy zasługują na swój uniwersytet, wykrzykuje Kostrzewski z determinacją, unosząc prawą rękę.
Z jego inicjatywy,
referuje Duszek,
zmieniono nazwę niemieckiego Muzeum Cesarza Fryderyka na Muzeum Wielkopolskie.
Trzej tragarze wynoszą z muzeum kartonowe pudła. Kostrzewski obserwuje ich z przejęciem, cały drży. Po jego twarzy spływają krople potu. Uwaga, mówi z niepokojem, te naczynia są bardzo kruche. Ale to kamienie, rzuca obojętnie tragarz.
W 1933 roku miało miejsce wydarzenie, które zainteresowało całą Polskę. W wiejskiej szkole w Biskupinie Walenty Szwajcer spytał swoich uczniów.
A wy co robicie w swoim czasie wolnym? Uczniowie wykrzykują jeden przez drugiego. My szukamy skarbów. Na grodziskach, tam gdzie pasiemy kozy. Dokładnie.
Nauczyciel sam wybrał się na spacer,
opowiada Jaś. Walenty Szwajcer, brodaty blondyn, stoi nad brzegiem Mokradła. Z grząskiej ziemi wystają końcówki grubych bali. Toż to sensacja, myśli Szwajcer. To pozostałości po jakiejś starej osadzie.
Szwajcer rozpoczął przygotowywanie raportu.
Nauczyciel siedzi przy biurku. Pisze w zeszycie. Powtarza sobie w myślach. Muszę przekonać, że to znalezisko jest niespotykane.
Lecz pewnego dnia spostrzegł,
że rolnik rozkopuje grzęzawisko łopatą. Panie, krzyczy Szwajcer biegnąc do rolnika, co pan robisz? Zaskoczony rolnik przerywa pracę. O, pan nauczyciel, zauważa ze spokojem, a torf kopie, te bale mi przeszkadzają. To prawdopodobnie prastary falochron, gorączkowo tłumaczy Szwajcer. Trzeba to zachować, zaraportować. Panie nauczyciel, rolnik ze złością marszczy brwi. Torf to torf, a to moja łąka, nic nie będę aportował. Zdenerwowany Szwajcer odchodzi. Trzeba działać, postanawia w myślach. Duszek Jaś opowiada dalej.
Szwajcer odszukał profesora Kostrzewskiego i powiadomił go o sytuacji.
Jadę, zakrzykuje bojowo Kostrzewski, unosząc zaciśniętą pięść.
W ekspedycji wykopaliskowej pomagał mu doktor Zdzisław Rajewski.
Kostrzewski i ciemnowłosy Rajewski biegną przez łąkę, uciekają przed rozwścieczonym kozłem. Rady Blumego są na wagę złota, zauważa przerażony Kostrzewski.
Profesor Kostrzewski był jednym z autorów teorii autochtonicznej,
informuje Duszek. Kostrzewski w zamyśleniu pociera dłonią podbródek. To ma sens, stwierdza.
Teoria mówi, że Słowianie pochodzą od prasłowian, którzy są twórcami kultury łużyckiej.
Wiele wieków wcześniej na polanie nieopodal wyspy z prastarym grodem kobieta w lnianej sukni trzyma w dłoniach urnę z wyrzeźbionym wizerunkiem ludzkiej twarzy. Piękna popielnica, mówi długowłosy blondyn w lnianej koszuli. Panie, odpowiada kobieta, w biskupinie takich nie robią.
Była powodem kłótni z archeologami niemieckimi,
dodaje Jaś. W Polsce od zawsze byli Słowianie, kategorycznie stwierdza Kostrzewski, stojąc z założonymi rękami. Nein, wykrzykuje niemiecki archeolog. Wymachuje uniesionymi pięściami. Oczy płoną mu z wściekłości na czerwono. Włosy jeżą się na głowie.
Z tego powodu,
relacjonuje Duszek,
został wpisany na listę wrogów III Rzeszy i w trakcie II wojny światowej musiał uciekać przed archeologami SS.
Wystraszony Kostrzewski przemyka za róg ciemnej uliczki. Naciąga na głowę kaptur. Kilka kroków za nim chodnikiem idą dwaj mężczyźni w czarnych płaszczach. Groźnie marszczą czoła. Na ramionach mają czerwone opaski ze swastykami. Duszek Jaś opowiada.
W 1949 roku nazwa muzeum uległa zmianie z Muzeum Prehistorycznego na Muzeum Archeologiczne. A w 1959 roku profesor został jego dyrektorem.
Kostrzewski siedzi w gabinecie przy szerokim biurku. Wierci się. Fotel niewygodny, mamrocze, trącając ręką oparcie.
Trzecim bohaterem naszej opowieści jest Bogdan Kostrzewski, syn profesora Józefa Kostrzewskiego.
Stoi przed nami młody blondyn w garniturze. Jedną rękę trzyma w kieszeni, a drugą do nas macha. Hej, mówi z nieśmiałym uśmiechem. Duszek informuje.
Na studiach archeologicznych odbył praktyki w biskupinie.
Bogdan pędzi przez łąkę. Goni go rozwścieczony kozioł. A więc o to chodziło ojcu, żeby ćwiczyć kondycję, myśli wystraszony Bogdan, gorączkowo przebierając nogami.
Po II wojnie światowej kontynuował studia i zaczął pracę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Bogdan zerka na sztylet w gablocie. Notuje coś na kartce.
Prowadził liczne badania powierzchniowe i wykopaliskowe. Odkrył aż 240 nowych stanowisk.
Bogdan stoi przy polnej drodze. Zwraca się do grupy młodych ludzi. Dobra, rozbijcie obóz, a ja zobaczę teren. Nieopodal spostrzega dwóch mężczyzn kopiących głęboką dziurę. A panowie archeologowie co tutaj wykopują? Pyta z zaciekawieniem. Latrynę, odpowiada oschle jeden z mężczyzn. Duszek mówi dalej.
Zaś jego największym sukcesem jest pierwsza stała ekspozycja w Pałacu Górków. Pradzieje Wielkopolsk.
Muzealna sala jest pełna ludzi. Kobiety i mężczyźni tłoczą się między gablotami. Oglądają eksponaty. Bogdan stoi na uboczu. Ale tłumy, wykrzykuje z niedowierzaniem. Duszek opowiada.
Kostrzewski miał duży wkład w rozwój muzeów regionalnych, między innymi w Gnieźnie oraz Gieczu.
Bogdan stoi przed grupą zwiedzających. Pamiętajcie, tłumaczy, musicie opanować przede wszystkim szybkie bieganie.
Ostatnim naszym bohaterem jest Lech Krzyżaniak.
To gładko ogolony mężczyzna o bujnych, siwych włosach i krzaczastych brwiach. Ma na sobie garnitur. Witajcie, pozdrawia nas, unosząc jednocześnie rękę.
Krzyżaniak pisał pracę doktorską z archeologii ziem polskich, ale ciągnęło go dalej.
Czuję zew, mówi Krzyżaniak, dumnie wypinając pierś i patrząc śmiało w dal.
W 1965 roku wyjechał do Afryki Północnej, do Aleksandrii, gdzie skupił się na badaniu Egiptu i Sudanu.
Tracę zew, krzyczy krzyżaniak, uciekając przez pustynię przed szczerzącą zęby hieną.
W 1982 roku został dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Krzyżaniak wierci się przy szerokim biurku. Ale niewygodny ten fotel, mamrocze, trącając ręką oparcie. W muzealnej sali kobieta z chłopcem oglądają leżące na podłodze płaskie kamienie ze słabo widocznymi rysunkami.
Kolejnymi sukcesami,
donosi Duszek Jaś,
były wystawy Archeologia Sudanu i dotycząca sztuki naskalnej. Zabytki otrzymał z Muzeum Narodowego w Chartumie za wybitne zasługi dla tego kraju.
Krzyżaniak ogląda złotą odznakę zawieszoną na jego szyi. Uśmiecha się z dumą. Dostałem nawet sudańską gwiazdę dwóch Nilów, mówi do siebie w myślach.
W 1997 roku przygotował nowatorską jak na tamte czasy wystawę Pradzieje Wielkopolski.
Krzyżaniak stoi przy manekinie długowłosego, brodatego mężczyzny. Przygryzając język, wiąże okrywające manekina futro. Duszek Jaś znów jest przy zabytkach ze starożytnego Egiptu.
To była nasza wielka czwórka archeologów.
Mówi do nas z uśmiechem.
Kto wie, może ktoś z was również zostanie archeologiem.